Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Bóg zbawia nas leczącym dotykiem, mówił Franciszek na mszy w domu świętej Marty. W artykule zaaprobowanym przez papieża prefekt Kongregacji Nauki Wiary przypomina, że nierozerwalność małżeństwa to nauczanie Boga wyrażone w jasnych słowach przez samego Jezusa. Kościół nie ma nad tym władzy. Jest to ważny głos na samym wstępie kościelnej debaty o duszpasterstwie rodzin, któremu poświęcone zostaną najbliższe zgromadzenia synodu biskupów. Ta ważna wypowiedź będzie głównym tematem naszego wieczornego serwisu informacyjnego. Zapraszamy. Bóg nie zbawia nas na mocy dekretu, ale przez swoje życie dla nas, mówił papież na porannej mszy. Boga porównał do pielęgniarza, który osobiście zajmuje się naszą nędzą. Najwłaściwszą metodą poznania Jego zbawienia jest kontemplacja. Gdy rozum chce wyjaśnić jakąś tajemnicę, zawsze wariuje. I tak zdarzało się w dziejach Kościoła. A kontemplacja to wszystko razem. Inteligencja, serce, kolana, modlitwa. Tak wchodzi się w tajemnicę. Miłosierdzie Boga nie jest dyspensą od Bożych przykazań, pisze prefekt Kongregacji Nauki Wiary w artykule na temat nierozerwalności małżeństwa. Publikacja tego tekstu została zaaprobowana przez papieża Franciszka. Arcybiskup Gerhard Müller przypomina, że nierozerwalność małżeństwa, a co za tym idzie niemożliwość zawarcia powtórnego związku, jest prawdą objawioną przez Boga, jednoznacznym przykazaniem Jezusa, które nie podlega kompetencji Kościoła. Arcybiskup Müller szczegółowo analizuje wizję małżeństwa w Starym Testamencie, nauczaniu Jezusa i apostołów. Praktyka chrześcijan w czasach apostolskich leży w sferze hipotez, a na tych Kościół nie może opierać swego nauczania. Natomiast już cała tradycja patrystyczna w sposób jednoznaczny interpretuje ewangeliczną nierozerwalność małżeństwa. Kompromisy w tym względzie pojawiły się później, kiedy narastała wzajemna współzależność między Kościołem i państwem. Przejawia się to między innymi w praktyce kościołów wschodnich, które w imię tak zwanej pobłażliwości duszpasterskiej dopuszczają rozwód i umożliwiają zawarcie drugiego i trzeciego małżeństwa o charakterze pokutnym. Praktyka ta, zaznacza prefekt Watykańskiej Dykasterii, nie jest zgodna z wolą Boga, jasno wyrażoną słowami Jezusa o nierozerwalności małżeństwa, i stanowi to z pewnością problem ekumeniczny, którego nie należy lekceważyć. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zastrzega jednak, że bezwarunkowa nierozerwalność odnosi się wyłącznie do małżeństwa sakramentalnego. Dziś natomiast coraz więcej chrześcijan znajduje się pod wpływem współczesnej mentalności, która pozostaje w sprzeczności z chrześcijańskim rozumieniem małżeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do jego nierozerwalności i otwarcia na życie. W konsekwencji częściej niż w przeszłości dochodzi do nieważnego zawarcia sakramentu. O nieważności nie można jednak rozstrzygać we własnym sumieniu. Musi ona zostać potwierdzona przez sąd kościelny. Arcybiskup Müller pokazuje, że całe magisterium Kościoła jednomyślnie potwierdza nierozerwalność małżeństwa. Od pontyfikatu Jana Pawła II coraz usilniej zabiega się również o duszpasterstwo rozwodników, którzy zawarli nowe związki. Wyraźnie się jednak zaznacza, że osoby takie, choć należą do Kościoła, nie mogą przystępować do sakramentów. Otwarte są jednak przed nimi inne sposoby wejścia w komunię z Bogiem. Nie jest to droga łatwa i dlatego te osoby muszą wiedzieć, że Kościół im towarzyszy, pisze arcybiskup Müller, sugerując, że to właśnie na tym polu powinna się rozwijać duszpasterska praktyka Kościoła. Niemiecki hierarcha zaznacza jednak, że Ewangelię o świętości małżeństwa Kościół musi głosić z profetyczną odwagą. Nie może on reagować na coraz większy brak zrozumienia świętości małżeństwa pragmatycznym dostosowaniem się do tego, co jawi się jako nieuchronne. Nie może też rezygnować z nierozerwalności małżeństwa w imię miłosierdzia, bo to właśnie w sakramentach Bóg przejawia swoje miłosierdzie. Ponadto groziłoby to banalizowaniem wizerunku Boga, zgodnie z którym nie mógłby on postępować inaczej, jak tylko przebaczać.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj, 22 października, w związku ze wspomnieniem liturgicznym błogosławionego Jana Pawła II, pragniemy przedstawić drugą część refleksji na temat jego drogi do świętości. Audycję przygotował ksiądz Arkadiusz Nocoń z Watykanu. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Plac Świętego Piotra. W obecnym kształcie to architektoniczne arcydzieło Gian Lorenzo Berniniego, który zaprojektował go i przebudował w latach 1657-1666. Ma kształt elipsy o wymiarach 320 na 240 metrów. Otaczająca go z obydwu stron kolumnada przypomina szeroko rozwarte ramiona kościoła ogarniające całą ludzkość. Przez jednych uznawany jest za największy plac miejski na świecie, może pomieścić 300 tysięcy ludzi. Przez innych za plac najwspanialszy. Bez wątpienia jednak jest jednym z najstarszych placów świata. Powstałym w miejscu, gdzie w starożytności znajdował się cyrk Nerona, na którym męczeńską śmierć poniósł święty Piotr i tylu innych chrześcijan. Jest też placem najbardziej znanym. Przez stulecia to właśnie tutaj było centrum świata, a i dzisiaj jeszcze jest to miejsce wielkich, zbiorowych wzruszeń. Od 16 października 1978 roku jest to również plac szczególnie bliski nam, Polakom, bo to właśnie tutaj miały miejsce najważniejsze wydarzenia związane z pontyfikatem Jana Pawła II. Msza Święta inauguracyjna. Sprawowana była w niedzielę 22 października 1978 roku. Od chwili wyboru pontyfikat Jana Pawła II był pontyfikatem niespodzianek. Pierwszy papież Słowianin i pierwszy papież nie Włoch od ponad 450 lat. Papież, który po wyborze nie ograniczył się tylko do udzielenia błogosławieństwa, ale przemówił do wiernych, a następnego dnia udał się do szpitala, aby odwiedzić swego chorego kolegę, biskupa Andrzeja Dyskura. Papież, który zrezygnował z używania lektyki, sedia gestatoria, i który swoją pierwszą papieską mszę świętą nazwał inauguracyjną, a nie koronacyjną. Niespodzianek nie zabrakło również podczas tej mszy świętej. Zaraz na początku, gdy kardynałowie składali nowemu papieżowi homagium, czyli hołd polegający na przyklęknięciu i ucałowaniu pierścienia rybaka, kiedy zbliżył się prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, papież wstał, pochylił się nad nim i ucałował go w rękę. Plac uciszył się, ale zaraz potem odpowiedział na ten gest długimi oklaskami, a Polacy obecni na placu zaczęli śpiewać. Niecodzienna była również homilia Jana Pawła II, w czasie której zwrócił się z żarliwym apelem do wszystkich ludzi świata, a zwłaszcza do sprawujących władzę. Bracie i siostry, nie bójcie się. Otwórzcie. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie bójcie się. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. I kolejna niespodzianka, już po zakończeniu mszy świętej, gdy papież, czego nie było w zwyczaju, podszedł do chorych na wózkach. Służby porządkowe były całkowicie zaskoczone, ale wierni wiwatowali. Wszystko to można było zobaczyć w Polsce za pomocą telewizji. Rzecz dzisiaj normalna, ale wtedy bliska cudu. Jak do tego doszło? Przypomnijmy. Jeszcze jako biskup Krakowa kardynał Karol Wojtyła stawiał często młodzieży za wzór włoskiego młodzieńca Pier Giorgio Frassatiego, nazywając go człowiekiem ośmiu błogosławieństw. Frassati, beatyfikowany później przez Jana Pawła II, dzięki kardynałowi Wojtyle był więc w Polsce, szczególnie wśród młodego pokolenia, dość popularny. Kiedy biskupa Krakowa wybrano na papieża, ówczesny komunistyczny rząd polski nie zamierzał kupić transmisji ze mszy świętej inauguracyjnej. Jednak dzięki staraniom pani Wandy Gawrońskiej, siostrzenicy Pier Giorgio Frassatiego i pomocy włoskiego rządu, Polska otrzymała prawo do tej transmisji gratis. Żartobliwie można by powiedzieć, że ze świętymi warto trzymać, a już poważniej, kto nie pamięta tamtych czasów, ten nie potrafi sobie wyobrazić, czym dla Polaków była tamta transmisja i możliwość zobaczenia w telewizji mszy świętej, w tej samej telewizji, która przez kilkadziesiąt lat karmiła naród wyłącznie propagandą i kłamstwem. Czym było zobaczenie przedstawicieli tylu rządów i tylu narodów przybyłych na mszę świętą sprawowaną przez papieża z Polski? Bo przecież według tego, co ludziom przez lata wmawiano, drogi do kościołów powinny już były zarosnąć trawą. Jakże znamienne w tej sytuacji były słowa wyryte na egipskim obelisku stojącym w centrum placu świętego Piotra, raz po raz pokazywane w czasie tamtej pamiętnej transmisji. Ecce crux domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu Juda. Oto krzyż Pana, pierzchajcie duchy nieczyste. Zwyciężył Chrystus, lew z pokolenia Judy. Zamach. Była środa, 13 maja 1981 roku. Na placu świętego Piotra miała miejsce audiencja generalna. W tamtym czasie odbywała się ona po południu. Kilkanaście minut po godzinie 17, gdy papież objeżdżał plac wypełniony ludźmi, padły strzały. Zamachowcem był Mehmet Ali Akça z tureckiej organizacji terrorystycznej Szarych Wilków. Papież został ciężko ranny w brzuch i rękę. Utracił blisko 2/3 krwi, a jego operacja trwała 6 godzin. Zamachowiec początkowo zamierzał strzelić w głowę, ale przejeżdżając obok Akczy, papież wziął akurat na ręce małą dziewczynkę, Sarę Bartoli. Z konieczności więc wycelował w brzuch. Dziewczynka, która uratowała papieża, przypadkiem znalazła się na placu świętego Piotra. Rodzice zamierzali ją zostawić w domu. Sam papież również przypadkiem, w chwili pociągnięcia przez zamachowca spustu, wykonał ręką ruch, wskutek czego kula trafiła w palec i o milimetry zmieniła tor, przez co o milimetry dosłownie minęła tętnicę biodrową. Gdyby została przebita, papież wykrwawiłby się w ciągu paru minut. Przypadkiem po oddaniu 2 strzałów zaciął się pistolet zamachowca, jeden z najbardziej niezawodnych na świecie. O wszystkich tych przypadkach sam Jan Paweł II powie krótko. Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulą. Dla papieża i wszystkich wierzących było bowiem jasne, że ręka, która kierowała kulą, była ręką Maryi, która kilkadziesiąt lat wcześniej, w roku 1917, również 13 maja i również po godzinie 17, objawiła się po raz pierwszy Trojgu dzieciom w Fatimie. Rok po zamachu papież udał się więc do Fatimy, aby podziękować Maryi za ocalenie mu życia i aby przekazać jej jako wotum kulę, którą ona w cudowny sposób kierowała, umieszczoną następnie w jej koronie. Kamienie wołały z bólu od deszczu łez na Piazza San Pietro. Usta płonęły od modlitw rozdzieranych nadzieją. Świat dudnił od sensacji, jakby dzwon spiżowy, a ty spadałeś prosto w ramiona mamy z purpurowym różańcem przypiętym do serca. Dziś na placu świętego Piotra, w miejscu, gdzie papieża dosięgła kula, znajduje się mała marmurowa tabliczka z herbem Jana Pawła II i napisaną po łacinie datą zamachu. Beatyfikacje i kanonizacje. Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu dokonał najwięcej beatyfikacji i kanonizacji spośród wszystkich papieży. 1338 osób zostało przez niego ogłoszonych błogosławionymi, w tym 154 Polaków. Zaś 482 błogosławionych zostało ogłoszono świętymi. W gronie tym było 9 Polaków. Maksymilian Kolbe, Albert Chmielowski, Rafał Kalinowski, królowa Jadwiga, Jan z Dukli, królowa Kinga, Faustyna Kowalska, Urszula Leduchowska i Józef Pelczar. Wiele spośród tych beatyfikacji i kanonizacji miało miejsce na placu świętego Piotra, gromadząc ogromne rzesze wiernych, jak na przykład kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej w roku 2000, kanonizacja ojca Pio w roku 2002, czy beatyfikacja matki Teresy z Kalkuty w roku 2003. Największą uroczystością beatyfikacyjną w dziejach Kościoła będzie jednak beatyfikacja Jana Pawła II w roku 2011. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Przed chwilą wysłuchaliśmy refleksji pod tytułem Śladami Jana Pawła II w Watykanie, plac świętego Piotra, które przedstawił ksiądz Arkadiusz Nocoń. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.